Porozmawiali jak Polak z Polakiem o wizycie Amerykanina. Prezydent Kaczyński i minister Sikorski przed spotkaniem z wiceprezydentem Bidenem. Francuscy gangsterzy wypuścili wszystkich zakładników przetrzymywanych w supermarkecie pod Paryżem. Nie łamcie naszych praw do obrony. Dość niekompetencji urzędników. Z takimi transparentami transportowcy protestują w Łodzi. Resort finansów idzie pod prąd oczekiwań uboższych Polaków. Pół godziny o Bidenie. Prezydent i minister spraw zagranicznych zakończyli omawiać stanowisko rządu w związku z wizytą amerykańskiego wiceprezydenta w Warszawie, donosi nasza reporterka Agnieszka Burzyńska. Lech Kaczyński i Radosław Sikorski, Agnieszko, na 30 minut zamknęli się za drzwiami Pałacu Prezydenckiego. A co w tym czasie, robił w stolicy bohater ich rozmowy, czyli Joseph Biden?
A bohater jeździł krakowskim przedmieściem, dokładnie pod oknami Pałacu Prezydenckiego. Najpierw dostojnie przemieścił się w kierunku Starego Miasta w kolumnie liczącej zaledwie 33 limuzyny. Trudno było przegapić to widowisko na całkowicie zamkniętej ulicy. Tym bardziej, że po chwili mieliśmy powtórkę z tą tylko różnicą, że tym razem samochody powoli przesuwały się w odwrotnym kierunku. Jeżeli zaś chodzi o to, co działo się w tym czasie za zamkniętymi bramami pałacu, to zbyt wielu informacji nie ma. Minister wyjechał bez słowa. Żaden urzędnik Lecha Kaczyńskiego nie zechciał poinformować o ustaleniach. Wczoraj jednak Radosław Sikorski deklarował absolutną i absolutnie szczerą chęć współpracy z prezydentem. A z moich informacji wynika, że w ciągu tych 30 minut nikt nawet nie wspomniał o, delikatnie mówiąc, mocno rozbudowanym ego swojego współrozmówcy. Nikt również w odpowiedzi nie mówił o drodze krzyżowej, która miałaby obrazować współpracę obu panów.
Tak, więc aluzje.
Po amerykańsku, okej.
Właśnie, okej, nie mogą mówić warszawiacy, bo wizyta Joe Bidena w stolicy oznacza zamknięte centrum miasta. Ulice blokowane są kilkadziesiąt minut przed przejazdem kolumny wiceprezydenta. A teraz wieści z Paryża. Najnowsze, gangsterzy wypuścili wszystkich zakładników, których przetrzymywali w podparyskim supermarkecie. Dwóch bandytów oddało się w ręce policji. Z Paryża najnowsze fakty przekaże Marek Gładysz.
Francuskie media podają sprzeczne informacje. Według Radia France Info wewnątrz supermarketu w Sevron znajduje się ciągle trzeci ze sprawców nieudanego napadu, który odmawia wyjścia z budynku. Informacja ta nie została jednak potwierdzona przez policję. Pewne jest tylko to, że dwóch bandytów wyszło z supermarketu z podniesionymi rękami. Zakładnicy są cali zdrowi.
Wracamy do informacji z kraju. Obwodnica Wyszkowa na Mazowszu może wkrótce nadawać się do remontu, choć kierowcy mogą po niej jeździć zaledwie od 10 miesięcy. Jak dowiedział się nasz reporter Paweł Świąder, wykonawca użył zbyt mało asfaltu. Może pękać nie tylko wierzchnia warstwa drogi, ale także wszystkie pod spodem, ustaliła Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Już wiemy, że urzędnicy będą chcieli trzykrotnie wydłużyć gwarancję dla tej trasy. O innych konsekwencjach tej drogowej fuszerki opowiemy w kolejnych faktach. Rząd zmienia drogowe plany, więc pod znakiem zapytania stoi spełnienie obietnic złożonych mieszkańcom Augustowa. Wiosną przedstawiciele rządu zapewniali, że do 2013 roku zostanie wybudowana obwodnica miasta. Rząd przyjął jednak wczoraj nowe rozporządzenie dotyczące przebiegu dróg ekspresowych na Podlasiu, a to, jak dowiedział się nasz reporter Andrzej Piedziewicz, opóźni proces budowy. Kiedy obwodnica będzie gotowa, Andrzej?
Na to pytanie nikt na razie nie zna odpowiedzi. Drogowcy twierdzą, że zrobią wszystko, aby zdążyć do 2013 roku, ale tak naprawdę ten termin jest poważnie zagrożony. By w ogóle zacząć budowę, potrzebna jest tak zwana decyzja środowiskowa. Miała być gotowa w tym miesiącu, jednak wczoraj rząd zmienił przebieg całej trasy Via Baltica, której częścią ma być obwodnica, więc teraz drogowcy muszą uzupełnić wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, później jeszcze raz przeprowadzić konsultacje społeczne i jeszcze raz wystąpić o opinię sanepidu i dopiero wtedy zacznie się pisanie decyzji. To wszystko potrwa przynajmniej kilka miesięcy, więc mieszkańcy Augustowa będą musieli jeszcze dłużej znosić sznur tirów ciągnących pod ich oknami.
Nie zabierajcie nam miejsc pracy. Takie hasła widnieją na transparentach transportowców w Łodzi, którzy domagają się, by fiskus anulował im kary za źle odliczony podatek VAT za paliwo. Agnieszka Wyderka obserwuje tę manifestację. Ze studia pod Kopcem Kościuszki w Krakowie przenosimy się na Łódzką Aleję Kościuszki. Ile transportowcy są winni fiskusowi, Agnieszko?
Transportowcy mówią nawet o 100 tysiącach złotych przypadających na jedną firmę. Izba Skarbowa w Łodzi tego nie policzyła, a długie oczekiwanie na rozpatrzenie odwołań przedsiębiorców tłumaczy przepisami.
Staramy się każdą sprawę rozpatrzyć jak najszybciej. Niewątpliwie tę sprawę będziemy traktować priorytetowo.
Tak powiedział mi przed chwilą wicedyrektor Izby Artur Zajączkowski. Transportowcom bardzo zależy na jakimkolwiek działaniu, bo teraz mają związane ręce. Nie mogą na przykład dostać kredytu, bo w dokumentach mają zadłużenie w stosunku do Skarbówki. Dyrektor zapewnia, że za 2 miesiące urzędnicy powinni rozpocząć rozpatrywanie odwołań od kar nałożonych na transportowców.
Zamiast krakowskiej Izby Wytrzeźwień powstanie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Zmiana nazwy to zabieg kosmetyczny, bo do placówki przy ulicy Rozrywki, nomen omen, nadal będą przewożone osoby będące pod wpływem alkoholu. Nasz reporter Maciej Grzyb dowiadywał się o cel tego zabiegu językowego. Maćku, jakie są argumenty zwolenników takiej zmiany?
Mniej lub bardziej poważne. Zdaniem wielu Izba Wytrzeźwień kojarzy się z PRL-em. Inni z kolei twierdzą, że mało kto w Krakowie używa tej nazwy.
Zazwyczaj mówi się, że trafia się na rozrywki, do wytrzeźwiałki.
Albo pensjonatu pod butelką. I tych określeń raczej uchwałami się nie zmieni. A teraz na poważnie. Krakowska Izba Wytrzeźwień to nie tylko przechowalnia dla osób nietrzeźwych. Ma to być także miejsce leczenia choroby alkoholowej.
Osoby, które potrzebują pomocy, wyczuwają wewnętrzny opór u siebie przed pójściem po tą pomoc do instytucji, która się nazywa Izba Wytrzeźwień.
I to koronny argument, aby zmienić nazwę. Większość radnych jest za, więc dni Izby Wytrzeźwień w Krakowie są już raczej policzone.
Tu RMF FM, jak zawsze trzeźwo spoglądamy na świat. Tańszy prąd dla najuboższych? Nie teraz. Ministerstwo Finansów blokuje pomysł, by najbiedniejsi dostawali 30% rabaty na prąd. W studiu Faktów Ekonomicznych czeka Krzysztof Berenda. Krzysztof, dzień dobry. Jakie są zastrzeżenia resortu finansów i co dalej z tym pomysłem?
Ministerstwu nie podoba się, że zakłady energetyczne miałyby rekompensować sobie rabaty dla najuboższych, płacąc niższy VAT. Resort finansów uważa, że to niezgodne z unijnym prawem. Dobra wiadomość jest taka, że pomysł obniżania rachunków dla najbiedniejszych jeszcze nie upadł. Trzeba go tylko lekko zmienić. Czyli wciąż istnieje realna szansa, by w przyszłości potrzebujący korzystali z 30% zniżki na energię elektryczną. Mervyn King, szef brytyjskiego banku centralnego, żąda od działających na wyspach banków, by oddzieliły tradycyjną działalność oszczędnościowo-kredytową od ryzykownych inwestycji, tak żeby pieniądze Brytyjczyków były bezpieczne. Z wielkich finansowych ambon padają wielkie słowa.
Kiedy Winston Churchill oddawał hołd pilotom, którzy w bitwie o Anglię zapewnili wolność milionom Brytyjczyków, nie przypuszczał, że jego retorykę przywłaszczy sobie obecny prezes Banku Anglii. Jeszcze nigdy na polu działalności finansowej tak niewielu nie zadłużyło się na tak wiele u tak licznych, powiedział Mervyn King, surowo oceniając podłoże trwającego kryzysu. Przemawiając w Edynburgu, wezwał on do zrewolucjonizowania brytyjskiej bankowości. Ciekawe, jak zareagowałby na jego werbalną pożyczkę legendarny Winston Churchill.
Z Londynu Bogdan Frymorgan, a w Warszawie na giełdzie od rana niewielkie spadki. Indeks WIG20 traci ponad 0,8%. Mimo to giełda pozostaje na najwyższym poziomie od roku. Umacnia się za to złoty, a waluty tanieją. Frank szwajcarski kosztuje 2,75 zł, euro 4,15 zł, a dolar 2,78 zł. W wielu taksówkach można już płacić tradycyjnymi kartami, ale teraz pojawiają się pierwsze, w których nawet nie trzeba otwierać portfela. Jedna ze stołecznych korporacji wprowadza możliwość płacenia za kurs kartą zbliżeniową. Teraz pieniądze jeszcze szybciej będą znikały z naszych kont.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.